On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Dziś postanowiłem dokończyć sprawę sakramentów. Jak Państwo może pamiętacie, mówiliśmy sobie w zeszłym roku o sakramentach świętych, o ich historii, o tym, jak Kościół je sprawował, o tym, jak też Kościół walczył z różnymi herezjami i z tym, co sprzeciwiało się nauce katolickiej. Głównym oczywiście przeciwnikiem był tutaj najczęściej Marcin Luter. I dziś opowiem Państwu o sakramencie, o którym jeszcze nie mówiłem, ostatnim sakramencie, czyli sakramencie namaszczenia chorych. I tutaj od razu mówię, jest to ostatni sakrament, który będę omawiał, ale nie będziemy tego sakramentu nazywali ostatnim namaszczeniem. O tym też powiem, skąd to się wzięło i dlaczego jest to całkowicie teologicznie i historycznie błędne. Marcin Luter akurat w swoich atakach na Kościół katolicki nie skupiał się zbytnio na tym sakramencie. Ten sakrament uznawał za wymysł człowieka, głupotę i tyle. Miał więcej problemów, walczył przede wszystkim z kapłaństwem, walczył z celibatem oraz walczył z sakramentem pokuty, z odpustami, z mszą świętą, ze wszystkim. Więc ten sakrament chorych, czy też sakrament, jak wtedy był nazywany właśnie ostatnim sakramentem, był wtedy nazywany błędnie, tak? O czym zaraz będę mówił. To Marcin Luter zbytnio się tym sakramentem nie przejmował. Po prostu dorzucił go do pewnych głupot, które Kościół katolicki sprawuje. Zapomniał o tym, że sakrament chorych nie wziął się znikąd i oczywiście ma swoją genezę w Piśmie Świętym, ale już kilka razy mówiłem, nie jestem biblistą, więc nie będę na ten temat się rozwodził. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, wystarczy zajrzeć do Ewangelii Świętego Mateusza, gdzie Jezus mówi do swoich uczniów, żeby szli, głosili i uzdrawiali, ale także chyba głównym tekstem źródłowym dla Kościoła przez wieki był list apostolski, list Jakuba, w którym mówi, że jeżeli choruje ktoś wśród was, wezwijcie prezbiterów, niech go namaszczą, niech się modlą, a otrzyma uzdrowienie. To jest taka geneza tego sakramentu. Początki chrześcijaństwa pokazują nam, że ten list Jakuba i ta praktyka, która była tam sprawowana, to jest pewna czynność liturgiczna, tak? Czyli to nie jest rzecz jakaś tam błaha, tylko to jest coś, co Kościół sprawował jako pewną liturgię. W takim jednym z pierwszych tekstów na temat sakramentów, sakramentarz Serapiona, to był taki biskup w Dolnym Egipcie, to jest mniej więcej rok 362 naszej ery, możemy czytać o tym, że oleje, które były wykorzystywane do właśnie namaszczenia, były wcześniej egzorcyzmowane. Były nad nim modlitwy specjalne, ale nie dowiadujemy się tak naprawdę z tego sakramentarza nic o tym, jak sam sakrament namaszczenia chorych wyglądał. Wiemy tylko, jak był przygotowywany, tak? I jakie oleje były do niego wykorzystywane. Jednym z takich pierwszych, prawdziwych, porządnych dokumentów to jest list świętego papieża Innocentego I. List pochodzi najprawdopodobniej z 416 roku naszej ery. I to jest list do Deceniusza, czyli takiego biskupa w miejscowości Gubbio, i tam Innocenty między innymi właśnie pisze o różnego rodzaju sakramentach i skupia się też na sakramencie chorych. Nie ma wątpliwości, że trzeba to przyjąć i rozumieć o chorujących wiernych, którzy mogą być namaszczeni świętym olejem. Namaszczenia przygotowywanym przez biskupa. Nie tylko kapłanom, lecz i wszystkim chrześcijanom wolno go używać do namaszczenia w potrzebie własnej lub swoich bliskich. Mamy więc tutaj pewien tekst, który mówi o tym, że w V wieku Kościół uznaje sakrament, właśnie ten sakrament namaszczenia, jako pewien sakrament dostępny dla wszystkich. Tak jak między innymi chrzest. Przypominam, że każdy mógł ochrzcić, tak? Chrześcijanin mógł ochrzcić nowego chrześcijanina. Nie musiał to być kapłan, nie musiał to być biskup. Tutaj mamy jednak zastrzeżenie, że musi być olej i ten olej musi być przygotowany przez biskupa. Jednakże w tym tekście, żeby nie było tak fajnie, czytamy kolejny taki tekst. Nie można nim namaszczać pokutujących, bo mamy do czynienia z sakramentem. Jeśli bowiem komuś odmawia się innych sakramentów, jakże można mu udzielić jednego z sakramentów? Czy po pierwsze Innocenty mówi o tym, że to jest sakrament i to jest V wiek, bardzo ważne, ale z drugiej strony mówi, żeby nie namaszczać tych, którzy są pokutującymi, czyli którzy mają nałożoną publiczną pokutę i póki jej nie odprawią, nie mogą wrócić do wspólnoty Kościoła. I tutaj niektórzy mówią, no to znaczy, że ci ludzie umierali bez sakramentów. Absolutnie, całkowicie nieprawda. Przypominam, Innocenty I i ten jego list był już czytany przeze mnie w przypadku innych audycji i to jest list mówiący o tym, że w momencie śmierci wszystko odpuszczamy, tak? W momencie śmierci udziela się wiatyku, czyli ostatniej komunii świętej, w momencie śmierci też się namaszcza. Tu jednak mówimy o namaszczeniu chorych, a nie o namaszczeniu przed śmiercią. To jest bardzo ważne, ponieważ o tym namaszczeniu przed śmiercią zaraz będę mówił. Rzeczywiście wielu do dziś tak uważa, że jest to namaszczenie ludzi już naprawdę w skrajnej agonii. Tymczasem list świętego Jakuba Jakuba mówi o czymś innym. Mówi o tym, choruje ktoś u was, niech wezmą prezbiterów, tak? Nie umiera ktoś między wami, tylko choruje ktoś u was, niech wezmą prezbiterów. I tutaj o tym mówi papież Innocenty. Jeżeli ktoś choruje, powinno się wezwać prezbitera, czy też powinno się namaścić go, nawet świecki to może, jeżeli choroba jest poważna. Ale jeżeli nie prowadzi do śmierci, przynajmniej takie mamy założenie, to jeżeli jest pokutującym, czyli jest poza kościołem, to ze względu na rangę tego sakramentu należy tego sakramentu nie udzielać. Ale jak wspomniałem, jeżeli jest bliski śmierci, jak najbardziej należy tutaj to zrobić. W ogóle teologowie mówią, że tak w tym pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa można wyróżnić dwa rodzaje namaszczenia, tak zwane namaszczenie proste i uroczyste. To pierwsze nie było jakby samym sakramentem, ale takim rytem poświęcenia w celu przywrócenia zdrowia fizycznego i właśnie tę posługę sprawowali głównie świeccy. Natomiast ten drugi rodzaj, czyli to namaszczenie uroczyste, to było namaszczenie, które dokonywał najczęściej biskup lub właśnie prezbiter w sytuacji nadzwyczajnej, tak? Bo to, jakby to powiedzieć, stanowiło taki początek rozumienia i rozróżnienia między tymi dwoma namaszczeniami, rozumienia tego, czym jest ten sakrament, oraz doprowadziło do tego, że dojdziemy do takiego czasu, że namaszcza tylko i wyłącznie właśnie członek prezbiterium, tak? Czyli albo kapłan, albo właśnie biskup. Cezary z Ars, to był taki biskup, który żył w VI wieku, zostawił nam 5 kazań, takich, no, słynnych dość, w których poucza o wartościach sakramentów. I między innymi właśnie też o sakramencie cholech. Ilekroć przyjdzie na was jakaś choroba, niech ten, co choruje, przyjmie ciało i krew Chrystusa. A o oleje błogosławione niech ufnie i pokornie prosi kapłanów, a następnie niech namaści swoje słabe ciało, aby się na nim sprawdziło to, co napisano w liście u świętego Jakuba. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj mamy o tym, że nawet ten chory sam się może namaścić, prawda? Ten biskup pragnął także w tych swoich listach wyeliminować pewne takie, można powiedzieć, diaboliczne sytuacje, które się działy. Mianowicie jego wierni najprawdopodobniej używali amuletów, które dostawali od jakichś tam szamanów, czarodziejów czy kogokolwiek innego, które miały chronić przed chorobami. Mamy w związku też z czym pewne ukazanie, że już w VI wieku istniały gminy chrześcijańskie, czy też wspólnoty chrześcijańskie, czy parafie chrześcijańskie, czy diecezje chrześcijańskie, jak chcemy to nazywać, w których mamy pewną mentalność pogańską. To jest, proszę państwa, już po tym, jak chrześcijaństwo stało się religią główną Rzymu oraz po tym, jak hordy barbarzyńców zdobyły Rzym, a Kościół je zaczął ewangelizować. Mamy więc pewne podwójne myślenie. Z jednej strony Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Biskup z Ars próbuje to wyeliminować. W tych listach też bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć, że nie ma nawet słowa o tym, aby ten sakrament był rozumiany jako ostatni sakrament, jako sakrament namaszczenia. Z czasów karolińskich zachowały się pewne rozporządzenia biskupów i takie statuty synodalne, które właśnie również mówiły o sakramencie chorych. Kapłani, którzy udawali się w podróż, mieli na przykład mieć obowiązek posiadania przy sobie świętych olei, aby w każdej chwili mogli przyjść z pomocą osobom chorym. To pokazuje, że powoli Kościół eliminuje z tego sakramentu ludzi świeckich. Czyli kapłan musiał być zawsze gotowy, nawet gdzieś w podróży, żeby móc udzielić namaszczenia, po to, żeby świecki tego nie robił. Tak? Czyli pokazuje się pewne rozdwojenie. W IX wieku zakazano namaszczenia chorym świeckim, już tak można powiedzieć, w dokumentach Kościoła to mamy zaznaczone. Jednakże jednocześnie rozpoczyna się branie opłat za ten sakrament, co niestety sprawia, że wielu ludzi na ten sakrament nie stać. A co za tym idzie, oszczędzają sobie te pieniądze, żeby przyjąć ten sakrament jak najpóźniej. Wtedy, kiedy ich sytuacja już jest beznadziejna i mają przeświadczenie, że pewnie niedługo umrą. I ten sakrament powoli staje się ostatnim sakramentem, mimo że jeszcze nie jest tak nazywany. Wkrada się więc taki pewien błąd, polegający na przekonaniu, że człowiek, który chce przyjąć ten sakrament, a ponieważ on jest drogi, powinien go przyjmować na samym końcu życia. Tak jak chrzest niektórzy, tak jak pamiętacie państwo, mówiłem o Konstantynie, tak? Przyjąć na koniec życia, bo chrzest gładzi wszystkie grzechy, w związku też z czym, no, pogrzeszmy sobie jeszcze, a na końcu życia się nawróćmy i przyjmijmy chrzest. Niektórzy taką mieli mentalność, jest ona błędna i tutaj ta sama błędna mentalność się wkrada. No, trzeba też przyznać niestety, że ponieważ Kościół troszeczkę się zaczyna rozmijać, nauka Kościoła z wiernymi, wierni coraz mniej rozumieją, wkrada się takie myślenie właśnie pogańskie, mówiące o tym, że jeżeli ktoś przyjął ten sakrament, został namaszczony świętymi olejami, to jest, proszę państwa, bardzo ważne, namaszczony jest, tak? Tak jak Dawid był namaszczony, czy tak dalej, to jeżeli wyzdrowiał, to jest człowiekiem namaszczonym, w związku z tym nie powinien współżyć z żoną i nie powinien jeść mięsa. Więc niektórzy się zastanawiają, czy to warto. Może jednak ta choroba nie prowadzi do śmierci i bez sensu się namaszczać, tak? No bo skoro potem mam żyć w celibacie i być wegetarianinem, to może nie. Absurd, prawda? Natomiast no taka mentalność rzeczywiście jest i żeby było jasne, z tekstów Kościoła nikt nigdzie nie wynika, że Kościół nauczał w ten sposób, ale taka mentalność jest wśród ludu. Czyli możliwe, że jacyś tam wiejscy proboszczowie ją podbudzali oczywiście, a to, co to Kościół mówił, ten tak zwany oficjalny Kościół, no to oni nawet do końca nie mieli pojęcia o tym, że taka nauka aktualnie obowiązuje. Mniej więcej od XI wieku ten sakrament zostaje nazywany powoli namaszczeniem śmierci. Nawet święty Tomasz w XIII wieku wraz ze świętym Albertem uważał ten sakrament za takie bezpośrednie przygotowanie do życia w niebie, tak? I dlatego nawet postulował on w sumie teologicznej, aby udzielać go tym, którzy mieli odejść z tego świata. Mamy coraz bardziej traktowanie tych olejów z szacunkiem, co jest oczywiście bardzo dobre. I między innymi w XIII wieku na Soborze Laterańskim IV ustanowiono, że oleje należy przechowywać w specjalnym miejscu, tak? Żeby nikt nie miał do nich dostępu, żeby nie zostały sprofanowane. Są takie stare kościoły nawet w Polsce one są, gdzie w ścianach prezbiterium są na przykład takie wnęki, w których właśnie te oleje były chowane, czyli jak najbliżej świętego świętych, czyli najświętszego sakramentu, ale też pod pewnym kluczem, tak, żeby nikt nie mógł tego wziąć do swoich rąk, kto nie jest do tego przeznaczony. Sobór Lioński z 1274 roku nauczał, ten sam święty kościół rzymski także mocno i wierzy i uczy, że jest 7 sakramentów kościelnych, czyli chrzest i tak dalej wymienia. Innym jest ostatnie namaszczenie, które udzielane jest chorym według nauki błogosławionego Jakuba. Więc tutaj bierze się tego Jakuba, który mówi o tym, chory ktoś jest, tak? Niech wezwą prezbiterów, to może wyzdrowieje. Tutaj mówimy, nie, to już jest ostatnie namaszczenie, tak? Więc to jest pewna rzecz nowa, ale Kościół powoli tak zaczyna w to wierzyć. Sobór we Florencji z 1439 roku naucza. Przez grzech wpadamy w chorobę duszy. Przez pokutę duchowo jesteśmy uzdrawiani. Duchowo także, a cieleśnie. Jeśli jest to pożyteczne dla duszy, przez ostatnie namaszczenie. Czyli powoli pojawia się taka mentalność, że to ostatnie namaszczenie, i to jest dobra mentalność, ma nas przede wszystkim przygotować do śmierci duchowo, ale jeżeli jest to dobre dla nas, to wyzdrowiejemy. Ale jeżeli nie jest to potrzebne, to możemy nie wyzdrowieć. I szczerze powiedziawszy, Kościół zachował tą naukę. Znaczy z jednej strony przestał to będę mówił o tym po Soborze Watykańskim II, przestał nazywać to namaszczenie ostatnim namaszczeniem. Jednakże cały czas podtrzymuje tą naukę, że to życie duchowe jest ważniejsze niż życie cielesne, tak? Jeżeli wierny wyzdrowieje, to znaczy, żeby mu było to potrzebne. Jeżeli zaś nie wyzdrowieje, no to może mu po prostu fizycznie nie było potrzebne, tak? Ważne też jest sobór powszechny we Florencji, ten 1409 roku, to jest oczywiście ten słynny dekret do Ormian, który Państwu też już czytam, czyli Ormianie chcieli przystąpić do kościoła katolickiego i tam właśnie dostali pewne wskazania mówiące o tym, jak mają rozumieć sakramenty. I właśnie w tych wskazaniach otrzymują tą informację, że jest 7 sakramentów i to jest sakrament święty. To nie jest jakaś tradycja ludzka. Więc gdy później przychodzi Luter i mówi o tym, że to jest ludzka tradycja, Kościół, opierając się na nauce świętego Jakuba, ale też na swoich własnych soborach, mówi, że nie, że to jest jeden z, jakby to powiedzieć, z ustanowionych z wizji Jezusa sakramentów, który w sposób widzialny przekazuje pewną niewidzialną łaskę. I to jest niezwykle istotne, żebyśmy o tym tutaj pamiętali. Sobór Trydencki natomiast oczywiście też zajmuje się tymi sakramentami. Przede wszystkim musimy sobie jasno powiedzieć, Sobór Trydencki ma ważniejsze sprawy niż sakrament chorych. Przede wszystkim kult eucharystyczny, przede wszystkim kwestie beneficjów, kwestie herezji całej Lutra, kwestie wszystkich sakramentów, ale również oczywiście czytamy w Soborze tak. To święte namaszczenie chorych zostało ustanowione przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jako prawdziwe i we właściwym znaczeniu sakrament Nowego Testamentu, o którym wspomina święty Marek, lecz poleca go wiernym i ogłasza Jakub apostoł i brat Pana. Mówi on, choruje ktoś wśród was, niech wezwie kapłanów kościoła, niech modlą się nad nim i namaszczą go olejem w imię Pańskie. Modlitwa płynąca z wiary wybawi chorego i ulży mu Pan, a jeśli by był w grzechach, będą mu odpuszczone. Tymi słowami naucza święty Jakub o materii i o formie, o właściwym szafarzu i o skutku tego zbawiennego sakramentu, jak to Kościół zaczerpnął z przejętej z rąk do rąk tradycji apostolskiej. Kościół bowiem uznał, że materię stanowi olej poświęcony przez biskupa, namaszczenie bowiem bardzo stosownie przedstawia łaskę Ducha Świętego, która niewidzialnie namaszcza duszę chorego. Formą zaś są słowa, przez to święte namaszczenie i tak dalej. I tutaj, bo ten tekst był znany, tak? Więc skutki tego sakramentu to jest według Soboru Trydenckiego właśnie to uzdrowienie duszy, co czytamy w rozdziale drugim, ale także właśnie możliwe, że uzdrowienie ciała. To jest dość ciekawe. Możliwe, że uzdrowienie ciała. Oczywiście Sobór Trydencki mówi, że szafarzem tego sakramentu jest prezbiter. Przez włożenie rąk kapłańskich, tak, on dostaje specjalną mocę. W liście do Tymoteusza jest powiedziane, dlatego też to właśnie prezbiter ma być tym, który namaszcza i tak naprawdę zostało to nam do dzisiaj. W kanonie czwartym pisze, jeśli ktoś twierdzi, że starsi kościoła, czyli prezbiterzy, których święty Jakub zaleca sprowadzić do namaszczenia chorego, nie są kapłanami wyświęconymi przez biskupa, lecz że są to starsi wiekiem w społeczności, a zatem właściwym szafarzem ostatniego namaszczenia nie jest kapłan, niech będzie wyklęty. Państwo znacie już ten tekst, niech będzie wyklęty. W soborze tym naszym trydenckim jest to rzecz bardzo, bardzo często używana. Na Soborze Trydenckim nie chciałbym tutaj skończyć, zwykle kończę na Soborze Trydenckim, ale korzystając jeszcze z kilku minut, chciałbym Państwu powiedzieć o Soborze Watykańskim II. Całe oczywiście to, jak to wyglądało, tak? Czy kapłan przychodzi do domu, modli się nad chorym, święci dom, był taki moment, gdzie używał też soli, tak? Do tego poświęconej, namaszcza, to w jaki sposób było namaszczane, był taki moment, że w historii, że namaszczano wszystkie zmysły, oczy, uszy, usta, ręce, nogi i nerki. Potem z tych nerek zrezygnowano, zostawiano tylko te inne miejsca namaszczenia. Dziś namaszcza się głównie czoło chorego. Sobór Watykański II naucza nas jednak czegoś nowego, tak? W jakiś sposób nic nowego, ale jednocześnie nowór. Sobór wyraźnie zdystansował się do takiego postrzegania tego sakramentu jako bezpośredniego przygotowania do śmierci. Nie zaprzecza jednakże temu, co mówił święty Tomasz i mówił Sobór Trydencki. Święty Sobór Watykański II mówi o tym, że należy wrócić do podstawowego rozumienia tego sakramentu, jako łaski udzielanej choremu, tak? Ponieważ, jakby powiedzieć, zaakcentował też ten wymiar wspólnotowy tego namaszczenia, że w czasie której chory, który łączy się z ukrzyżowanym Chrystusem, tak? Wyprasza też łaski dla Kościoła. Dlatego też on jest, jakby powiedzieć, jeżeli jest ciałem Chrystusa, jeżeli my jesteśmy wszyscy ciałem Chrystusa i to jest fragment ciała Chrystusa, które cierpi, tak jak Jezus cierpiał na krzyżu, to tą łaskę można ofiarować dalej. Tutaj przede wszystkim konstytucja Sacro Concilium o liturgii świętej sprecyzowała, że ten sakrament, czytam, nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Dlatego można wielokrotnie ten sakrament przyjmować, tak? Katechizm Kościoła Katolickiego nawet mówi, jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. I mówi dalej, jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość. Katechizm Kościoła Katolickiego, numer 1515, jakby ktoś chciał mnie sprawdzić. W związku też z czym należy dzisiaj, w tej sytuacji pandemicznej, powiedzieć sobie jasno, to nie jest sakrament ostateczny. Nie wzywa się księdza z tym sakramentem do osoby, która już w zasadzie nie żyje. A znam takie przypadki, że ksiądz zastał osobę martwą, bo rodzina dopiero wtedy, jak babcia umarła, wezwała księdza, co jest absurdem, tak? Totalnym absurdem i tak być nie powinno. Na końcu jeszcze taka anegdota. Znałem takiego jednego starszego księdza, już nie żyje, który opowiadał mi historię swojej młodości, jak był proboszczem na jednej wsi i przyjechał, totalna śnieżyca, dzisiaj takich zim nie ma, i przyjechał pan saniami, z koniem, starszy dziadek i powiedział, że jest potrzebny do chorego. No to w takim wozie, ksiądz się ubrał, pojechał, jechał, mówi, zima, trząsł się, ten dziadek jechał z przodu, zajechali do stodoły, dziadek wysiadł, wprowadził go do izby, a w izbie nikogo nie ma. Dziadek się rozebrał, przebrał w piżamę, położył w łóżku, poprosił o sakramenty, został namaszczony, dostał wiatyk, po czym ubrał się, odwiózł księdza, a dzień później umarł. Ogólnie rzecz biorąc, to jest dość ciekawa taka historia, ponieważ pokazuje, że rzeczywiście czasami mamy takie magiczne podejście do sakramentów, tak? Czyli właśnie w ostatniej chwili, właśnie tylko w łóżku chorego, czyli w takich sytuacjach stawiamy te sakramenty, jakby nam to miało w jakiś magiczny sposób pomóc. Nie jest to złe oczywiście, to jest pewna anegdota, bo ten człowiek na pewno miał wiarę, skoro był w stanie zaprząc konia, przyjechać i tak dalej. Ale korzystajmy z tych sakramentów po katolicku, tak? Jeżeli nasi bliscy są w potrzebie, wzywajmy tego kapłana, niech go namaści, niech się nad nim pomodli, niech przeczyta słowo, które wzywa zawsze do nawrócenia. Bo dzisiaj w opcji namaszczenia chorych też ta liturgia słowa taka minimalna powinna funkcjonować. Z mojej strony to wszystko. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Do usłyszenia.